To jest podcast Inżynier Naturalnie. Posłuchaj o energetyce i otaczającym nas świecie. Nazywam się Izabela Krakowiak i zostanę Twoim przewodnikiem po technologii, odnawialnych źródłach energii i ekologicznym spojrzeniu na codzienność. Do dzieła! Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Inżynier Naturalnie. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony tematowi farm wiatrowych. Skoro już wiesz, jak zbudowana jest turbina wiatrowa i jakie są jej rodzaje, pora skupić się na aspekcie farm wiatrowych. Bo jak wiemy, w grupie siła, turbiny są bardzo społeczne i wolą pracować w grupie otoczone przez swoje koleżanki. Dziś skupię się na omówieniu następujących zagadnień. Różne typy farm wiatrowych, między innymi offshore i onshore, wady i zalety konkretnych typów farm. Ekonomia, czyli ile trzeba wydać, żeby wybudować sobie farmę wiatrową. I NAI w świecie farm wiatrowych. Trochę ciekawostek ze świata. Przypominam, że materiał ten jest częścią cyklu dotyczącego energetyki wiatrowej. Poprzednie odcinki są już dostępne. Zachęcam Cię do zapoznania się z nimi przed odsłuchaniem tego podcastu. Ułatwić to zrozumienie niektórych informacji. Typy farm wiatrowych. Zgodnie z polską legislacją, za farmę wiatrową w naszym kraju uznaje się już pojedynczą turbinę wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, przyłączoną do sieci. Na zachodzie przyjmuje się jednak, że farma to grupa siłowni ustawiona na określonym obszarze. Co znaczy w tym przypadku grupa? Jest to przynajmniej kilka jednostek wytwórczych. Górny limit? Kilkaset. Tak, dobrze usłyszałeś. Największe farmy wiatrowe mogą liczyć kilkaset turbin wiatrowych. W tym materiale będę używać zamiennie pojęć farma wiatrowa i elektrownia wiatrowa, ponieważ oznaczają one to samo. Czas wreszcie zastanowić się nad podziałem naszych elektrowni wiatrowych. Już następnie zapowiedziałam, że będzie to podział prostszy niż przy rodzajach turbin. A więc lądowa farma wiatrowa, angielskie onshore, czyli na lądzie. Do tej grupy zaliczamy wszystkie konstrukcje stawiane, na lądzie. To właśnie z nimi mamy najczęściej do czynienia. Taka elektrownia składa się z grupy turbin wiatrowych, transformatorów odpowiedzialnych za podniesienie napięcia z niskiego do średniego w celu dystrybucji energii na terenie farmy oraz podstacji elektrycznej, w której następuje z kolei podniesienie napięcia do poziomu wysokiego, tak, żeby można było optymalnie podłączyć elektrownię do systemu dystrybucyjnego. A gdzie stawiane są takie farmy? O tym decydują projektanci i konstruktorzy na podstawie danych uzyskanych z map wiatru oraz własnych pomiarów prędkości i kierunku wiatru. Oczywiście, żeby taką elektrownię postawić, nie wystarczą tylko chęci i odpowiednia prędkość wiatru na danym obszarze. Niezbędne są również przepisy krajowe lub lokalne, wprowadzające regulacje dotyczące budowy w określonych miejscach. No i tutaj wspomnę o ustawie odległościowej, tak zwanej ustawie 10H. W Polsce w 2016 roku wprowadzono przepisy ustawy odległościowej. To dziennik ustaw z roku 2016, pozycja 961, powszechnie zwanej zasadą 10H. Na jej mocy turbinę wiatrową można było od tej chwili postawić w odległości od zabudowań wynoszącej dziesięciokrotność wysokości turbiny w najwyższym miejscu, a więc razem z łopatami. W praktyce były to więc odległości minimum kilometra od zabudowań. Co jeszcze istotne, odległość ta nie dotyczyła tylko zabudowy mieszkalnej, ale także obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. Do takich możemy zaliczyć chociażby parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000. Efekt był taki, że na ponad 99,7% terenu kraju stawianie farm wiatrowych stało się niemożliwe. Co oczywiste, przepisy te zastopowały inwestycję w tę gałąź zielonej energetyki. Nic więc dziwnego, że od początku budziły spory sprzeciw środowisk zajmujących się energetyką wiatrową. Od momentu wprowadzenia ustawy wysokościowej pojawiły się głosy jej liberalizacji. I tak w połowie 2022 roku trafił do Sejmu odpowiedni projekt zmniejszający odległość wiatraków od zabudowań, no i innych elementów krajobrazowych wymienionych wcześniej, z 10-krotności wysokości do 500 metrów. Jednak wśród większości sejmowej nie było woli zmiany i trafił on do zamrażarki. Ze względu jednak m.in. na naciski ze strony władz unijnych, zaczęto zajmować się tym tematem i 23 kwietnia 2023 roku weszła w życie ustawa wiatrakowa. Niestety postulowane 500 metrów zamieniono na 700 metrów. Zdaniem ekspertów odległość ta jest niewystarczająca, żeby myśleć o budowie elektrowni wiatrowej na masową skalę. Zobaczymy, jakie zmiany przyniesie przyszłość, bo jak wiadomo, energetyka wiatrowa jest gałęzią bardzo rozwojową i złagodzenie polskich przepisów będzie konieczne, jeśli chcemy myśleć o transformacji energetycznej naszego kraju. A teraz zestawienie zalet i wad wiatrowych elektrowni lądowych. Do zalet możemy zaliczyć niższe koszty budowy niż farmy morskie, łatwość w dostępie, eksploatacji i serwisowaniu oraz środowisko lądowe nie działa tak destrukcyjnie na konstrukcję turbiny. Z kolei wśród wad możemy wyróżnić trudność w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. Mniejsza produkcja mocy wynika z natury wiatru. Kolejne to podatne na zmiany legislacyjne, np. ustawa wysokościowa oraz turbiny szpecą krajobraz. Druga kategoria to morskie farmy wiatrowe, angielskie offshore, czyli morski przybrzeżny. Tutaj raczej też bez większego zaskoczenia. Są to farmy budowane na morzu lub oceanie. Historia elektrowni morskich nie jest wcale tak odległa, ponieważ pierwszą tego typu konstrukcję wybudowali Duńczycy w 1991 roku. Stała się ona poletkiem doświadczalnym dla nowych farm. Budowniczowie i projektanci, opracowując turbiny offshore, bazują zarówno na doświadczeniu płynącym z lądowych farm oraz przemysłu wydobywczego, tych platform wiertniczych na morzach. Z uwagi na silniejszy wiatr wiejący na obszarach wodnych, a także na większą stałość i przewidywalność tych wiatrów, morskie elektrownie wiatrowe wytwarzają więcej energii elektrycznej niż ich lądowe koleżanki. Ponadto możliwe jest budowanie większych turbin, ponieważ nie są one poddawane takim kontrowersjom jak te lądowe. Nie szpecą krajobrazu, nie oddziałują negatywnie na człowieka, ich ewentualny hałas nikomu nie przeszkadza. Co tak naprawdę oznacza termin farmy morskie? Są to wszystkie elektrownie posadowione w przybrzeżnym pasie wody. Mogą to być więc zarówno wybrzeża, jak i jeziora, fiordy oraz obszary wodne o określonej głębokości. O tym jeszcze wspomnę później. Fundamenty farm offshore. Budowa morskich farm wiatrowych jest trudniejsza ze względów logistycznych. Oczywiście wszystko zależy od miejsca docelowego posadowienia. I tak komponenty zostają wstępnie złożone na lądzie i przetransportowane specjalnymi statkami. Tak samo jak platformy wiertnicze, turbiny są przytwierdzone do dna morskiego za pomocą specjalnych fundamentów. Fundamenty muszą być na tyle wytrzymałe i na tyle solidnie zakotwiczone w dnie, żeby utrzymać całą konstrukcję w niezmiennej pozycji, niezależnie od siły wiatru. W związku z tym niemożliwe jest z powodów konstrukcyjnych lub ekonomicznych stawianie turbin w miejscach, gdzie głębokość wody przekracza maksymalnie 80 metrów. W takich miejscach można za to zainstalować pływające turbiny wiatrowe. Przesył energii elektrycznej na ląd. A jak wygląda dostarczanie wyprodukowanej energii na ląd? Otóż pojedyncze turbiny w elektrowni połączone są ze sobą oraz z morską stacją transformatorową za pomocą kabli poprowadzonych dla bezpieczeństwa blisko dna morskiego. W stacji transformatorowej następuje podniesienie napięcia energii elektrycznej do poziomu minimalizującego straty przesyłowe. Teraz znowu za pomocą kabli morskich ta energia jest przesyłana do lądowej stacji transformatorowej. Nie jest to jakaś przypadkowa stacja transformatorowa, tylko dostosowana do konkretnego projektu. Kolejnym etapem jest stacja trafo, stanowiąca element sieci dystrybucyjnej Krajowego Systemu Energetycznego. Tą siecią elektroenergetyczną prąd jest przesyłany, a następnie dystrybuowany do odbiorców końcowych. A teraz zbiorcze zestawienie zalet i wad wiatrowych elektrowni morskich. Wśród zalet mamy większą stabilność wiatru na obszarach morskich, większe zyski energetyczne, nie szpecą krajobrazu, nie mają do nich odniesienia ustawy typu 10H. Turbiny i farmy mogą mieć większe rozmiary, dają więcej miejsc pracy niż farmy lądowe. Z kolei do wad zaliczymy wyższe koszty budowy, utrudniony dostęp i serwisowanie. I środowisko wodne działa destrukcyjnie, szczególnie na fundamenty. Pływające turbiny wiatrowe. Kilka chwil wcześniej wspomniałam o dość świeżym rozwiązaniu, jakim są pływające turbiny wiatrowe. Tak naprawdę ciągle trwają prace i badania mające ulepszyć te urządzenia. Od 2007 roku zaczęto instalować prototypowe pojedyncze turbiny, a od 2021 roku działa już na świecie kilka farm wiatrowych, wykorzystujących na razie małą liczbę turbin. Czym tak naprawdę są te urządzenia i gdzie je można wykorzystać? Zastosowanie znajdują wszędzie tam, gdzie niemożliwe byłoby posadowienie typowych turbin na fundamencie, czyli w miejscach o głębokości przekraczającej 80 metrów. Dodatkowo turbina taka mogłaby być konstruowana w całości na lądzie, w dokach portowych lub strefie przybrzeżnej, a następnie holowana na docelowe miejsce. Im głębiej w morze, tym docelowa produkcja energii elektrycznej byłaby większa, a oddziaływanie na ludzi mniejsze, np. szlaki handlowe czy rybołówstwo. Budowa pływającej turbiny wiatrowej. Jak zbudowana jest pływająca turbina wiatrowa? Mimo dość mylącej nazwy, nie jest prawdą, że taka turbina pływa sobie na wolności w dowolną stronę na morzu. Byłoby to niemożliwe, zarówno z powodów bezpieczeństwa, jak i celu, któremu służy jej budowa, czyli produkcji energii elektrycznej. Dlatego też jest ona uwiązana do konkretnej lokalizacji za pomocą systemu kotwiącego. Wyróżniamy trzy systemy kotwiące. Pierwszy to system cumowniczy napinający. Uwięzi znajdują się pod napięciem i silniej utrzymują pozycję turbiny. Druga to luźne systemy cumownicze. Liny łączące konstrukcję z balastem nie są tak naprężone. I trzecia, sieć trakcyjna z balastem. Każda lina kotwiąca wyposażona jest dodatkowo w wielotonowe obciążenie, co zwiększa sztywność pływającej nad wodą konstrukcji. Oczywiście turbina wiatrowa nie utrzymywałaby pionu, mając jedynie jeden punkt styczny z wodą w postaci wieży. Dlatego też osadza się ją na specjalnej, zwykle trójkątnej platformie stanowiącej dodatkowy balast. Podział farm wiatrowych na terenie Europy. Na stronie internetowej Wind Europe możesz się dokładnie zapoznać z wieloma statystykami i danymi dotyczącymi energetyki wiatrowej w Europie. Chciałabym podzielić się z Tobą tylko jednym wykresem z tej strony. Jest to zestawienie aktualne na dzień 23 lipca 2023 roku i prezentuje podział całkowitej energii wytwarzanej z wiatru dla 20 krajów Europy, z podziałem na część wytwarzaną z farm morskich i lądowych. Z wykresu wynika, że moc zainstalowanych farm lądowych zostawia mocno w tyle te morskie, choć może w przyszłości ulegnie rotacji miejsc. Koszt budowy farmy wiatrowej. Żeby odpowiedzieć na pytanie, ile trzeba wydać na farmę wiatrową, muszę wprowadzić najpierw pewien ekonomiczny termin. Chodzi o CAPEX. Jest to skrót od angielskiego Capital Expenditure, wydatki kapitałowe. To nic innego jak inwestycje w środki trwałe lub kapitał, dokonywane przez dane przedsiębiorstwo w celu nabycia lub ulepszenia swoich aktywów. W energetyce wiatrowej CAPEX-em określa się koszt, jaki trzeba ponieść, żeby uzyskać konkretną ilość energii elektrycznej, zwykle wyrażoną w megawatach. Europejskie Stowarzyszenie Wiatrowe podało, że w 2021 roku CAPEX dla farm lądowych wyniósł 1,3 miliarda euro na megawatt. Wartość ta jest średnią dla Europy. Najniższe koszty budowy są w Hiszpanii i Finlandii, 1,1 miliona euro na megawatt, a największe w Niemczech i Francji 1,5 miliona euro na megawatt. Przy wyliczeniu tych kosztów należy brać pod uwagę każdy etap budowy farmy. Od projektowania przez uzyskiwanie pozwoleń na budowę kończąc. Stąd wynikają te rozbieżności dla różnych krajów. A jak wyglądają koszty budowy farm morskich? Tu wartości są znacznie wyższe i w 2021 roku wyniosły 3,5 miliona euro na megawatt. Powodowane jest to między innymi wyższymi kosztami projektowymi, szczególnie dla kilku francuskich projektów, które dodatkowo zaliczyły mocne opóźnienia. Dodatkowo dochodzi jeszcze budowa farm w większej odległości od lądu, co z kolei wpływa na obniżenie wartości CAPEX. Przede wszystkim budowa coraz większych turbin oraz coraz większych farm. W tym przypadku mamy do czynienia ze skalowalnością inwestycji. Na pewno CAPEX jest obecnie na niższym poziomie niż był jeszcze kilkanaście lat temu. Można założyć, że przez pewien czas będzie jeszcze nieznacznie spadał. Jednakże w którymś momencie dotrze do ściany, której nie uda się przebić. Prawdopodobnie z powodów technologicznych. Najfarmy wiatrowe na świecie. Nic tak dobrze nie działa na człowieka jak ciekawostki. Dość łatwo je zapamiętać, a energia potrzebna do ich przeczytania jest znacznie mniejsza niż ta potrzebna do zgłębienia danego tematu. Dlatego dzisiaj w ramach takich oto chwil relaksu podzielę się z Tobą informacjami na temat największych farm wiatrowych na świecie. Lądowe farmy wiatrowe. Pierwsze miejsce to Gansu Wind Turbine, Chiny. Aktualnie w fazie rozbudowy. Docelowa moc to 20 GW i 7 tysięcy turbin. Znajduje się na pustyni Gobi. Krytykowana przez ekspertów m.in. przez to, że ponoć 40% produkowanego prądu idzie przysłowiowo w piach. Drugie miejsce to Markbygden, Szwecja. W fazie rozbudowy. Ma zostać ukończona w 2025 roku i osiągnąć moc 4 GW przy około 1100 turbinach. Trzecie miejsce to Alta Wind Turbine Center, USA, Kalifornia. Największa farma lądowa w Stanach Zjednoczonych. Jej moc wynosi ponad 1,5 GW i składa się z 600 turbin. Morskie farmy wiatrowe. Pierwsze miejsce to Hornsea Project 2, Wielka Brytania, zlokalizowana na Morzu Północnym w odległości około 120 km od wybrzeża. Jej moc to obecnie prawie 1,4 GW i 165 turbin. Drugie miejsce to Hornsea Project 1, również Wielka Brytania, i moc ponad 1,2 GW, 174 turbiny. Trzecie miejsce należy do Moray East, Wielka Brytania, położona u wybrzeży Szkocji. Jej moc to 950 MW i 100 turbin. W tym miejscu chciałabym zakończyć ten jakże interesujący temat. Z pewnością w przyszłości farmy wiatrowe będą dalej rozwijane. Będą zwiększały swoje rozmiary i odległość od lądów. Zapewne zmienią się czołowi gracze w kategorii naj, no ale to temat na zupełnie nowy materiał. Koniecznie odwiedź bloga i zapoznaj się z zamieszczonym tam artykułem. Znajdziesz tam zdjęcia i rysunki, dzięki którym łatwiej Ci będzie zobrazować sobie, jak wyglądają poszczególne konstrukcje i typy farm. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału i już teraz zachęcam Cię do zapoznania się z następnymi. A więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.